Kijów rozwiązał parlament Krymu. W Moskwie protestowali dziś zwolennicy i przeciwnicy interwencji Rosji na Ukrainie, zaś sami Rosjanie zaczynają wykorzystywać w walce wątek smoleński. Rada Najwyższa Ukrainy zdecydowała dziś o rozwiązaniu parlamentu Autonomicznej Republiki Krymu. Zdaniem Kijowa tamtejsi deputowani łamią prawo. Wcześniej krymskie władze podjęły decyzję o przyłączeniu półwyspu do Rosji oraz rozpisały referendum w tej sprawie. Nieuznawane przez władze w Kijowie głosowanie odbędzie się jutro. Marcin Przydacz, prezes Fundacji Dyplomacja i Polityka, mówi, że decyzja Parlamentu Ukrainy nie będzie miała wpływu na referendum.
Zostanie przyłączony oczywiście do Federacji Rosyjskiej, a jeśli nie, to zostanie pewnego rodzaju państwem na kształt Abchazji albo Osetii Południowej i Europa niestety nie zareaguje w żaden sposób. Pytanie tylko, czy zareaguje Ukraina. Wiemy, że nie ma wystarczającej siły, zwłaszcza siły militarnej, żeby móc sobie pozwolić na bezpośrednią konfrontację z Rosją. Być może będzie starać się reagować w inny sposób.
Minister obrony Ukrainy oświadczył dziś, że ukraińscy żołnierze nie porzucą należącego do ich kraju Krymu i pozostaną w swych bazach na Półwyspie niezależnie od rozwoju sytuacji. Zapewnił, że wojsko jest dziś w stanie bronić państwa. Około 20 tysięcy osób przemarszerowało w sobotę ulicami Moskwy, protestując przeciwko interwencji wojskowej Rosji na Ukrainie. Uczestnicy demonstracji zaapelowali do społeczności międzynarodowej o powstrzymanie szaleństwa i zapobieżenie rozlewowi krwi w środku Europy. W tym samym czasie około 10 tysięcy osób manifestowało w rosyjskiej stolicy poparcie dla polityki Kremla na Ukrainie. Tymczasem na jednym z portali społecznościowych pojawił się skandaliczny wpis współpracownika Władimira Putina. Jaceniuk nie chce przylecieć na rozmowy, do Smoleńska na przykład. Pogoda dobra, mgła. Ten wpis pokazuje arogancję i butę elit rządzących w Rosji, mówi senator Jan Maria Jackowski.
Z jednej strony jest tutaj czytelne odniesienie do katastrofy smoleńskiej, do tego dramatu. Z drugiej strony jest to wyraźna sugestia, że rząd polski i władze polskie, elity polskie polityczne w jakiś sposób zbierają europejskie aspiracje Ukrainy. I to jest też jednocześnie taki element postraszenia, próba wywarcia presji psychologicznej i pokazania, że my jako Rosja jesteśmy w stanie różnymi metodami i politycznymi, i niepolitycznymi załatwiać nasze interesy.
Wcześniej rosyjska gazeta Komsomolskaja Prawda negowała rozstrzelanie w twarze polskich jeńców obozu w Ostaszkowie oraz fakt zakopania ich ciał w Miednoje. Zabijanie nienarodzonych w łonie matki nie może być częścią globalnej polityki rozwoju, gdyż jest jego zaprzeczeniem, alarmuje fundacja Citizen Go. ONZ zdecyduje, jak zostaną wydane biliony dolarów na likwidację biedy, polepszenie zdrowia i edukację oraz pomoc gospodarczą biednym krajom. W Nowym Jorku trwają negocjacje na temat tego, co powinno znaleźć się w planie polityki rozwoju po 2015 roku. Uczestniczą w nich również kraje Unii Europejskiej, w tym Polska. Plan ten wyznaczy globalną i lokalną politykę najbliższych dekad. Część negocjatorów chce wpisać tzw. aborcję do globalnej polityki rozwoju. Grupy proaborcyjne nie powinny być finansowane z podatków, gdyż ich działania zaprzeczają wizji prawidłowego rozwoju i są sprzeczne z prawem, mówi Magdalena Korzekwa z fundacji Citizen Go.
Samo w sobie jest absurdem, aby aborcję traktować jako element planu rozwojowego. Ważne jest, aby w tych planach znalazły się zapisy dotyczące rzeczywistej likwidacji biedy, polepszenia zdrowia, edukacji, pomocy w rozwoju biedniejszym krajom. Fundacja Citizen Go wystosowała petycję skierowaną do ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego, a także stałego przedstawiciela Polski przy ONZ w Nowym Jorku, prośbą o to, aby w tych sprawach Polska nie ulegała dyktatowi Unii, aby podejmowała decyzje samodzielnie, aby samodzielnie walczyła minimum, przynajmniej o to, aby plan rozwojowy ONZ był zgodny co najmniej z polskim prawem, z wolą większości Polaków.
Apelujmy do szefa polskiego MSZ i naszych przedstawicieli przy ONZ, by sprzeciwili się zapisom zwiększenia dofinansowania i promocji zabijania dzieci. Petycję w tej sprawie można podpisać na stronie fundacji www.citizengo.org. Minister zdrowia Bartosz Arłukowicz przedstawił premierowi plan skrócenia kolejek do lekarzy. Opinia publiczna ma poznać propozycję w przyszłym tygodniu. Z nieoficjalnych informacji wynika, że premier Donald Tusk zaakceptował plan Arłukowicza. Resort przygotował kilka wariantów, ale pewne jest, że znacznie wzmocniona zostanie rola lekarzy rodzinnych w systemie opieki nad pacjentami. Wśród propozycji miała się znaleźć także karta onkologiczna. Były wiceminister zdrowia, senator Bolesław Piecha, mówi, że propozycja jest coraz bardziej tajemnicza. Mało wskazuje jednak na to, że rzeczywiście skróci kolejki.
Karta onkologiczna miała za zadanie skrócić kolejki do onkologów. A ja wydaje mi się, że to, że ktoś będzie miał kartę lub nie będzie miał tej karty, żadnej kolejki nie skróci, bo ilość chorych onkologicznych jest ciągle ta sama. Co do lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, bo te propozycje mają dotyczyć po pierwsze zmiany sposobu finansowania, a po drugie dołożenia różnego rodzaju zadań. Przy tym na razie jest wyjątkowo cicho, czy za te dodatkowe zadania, głównie chodzi o badania diagnostyczne, tomografy komputerowe, rezonanse, ultrasonografy. Nic nie mówi się o to, czy lekarze POZ-u, podstawowej opieki zdrowotnej, dostaną jakieś dodatkowe środki.
Akceptacja planu przez premiera i późniejsza realizacja to być albo nie być dla ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza. W grudniu Donald Tusk postawił mu ultimatum: albo krótsze kolejki do lekarzy specjalistów, albo zmiana na stanowisku ministra zdrowia. Silny wiatr spowodował uszkodzenia sieci trakcyjnych w północnych regionach Polski. 53 tysiące odbiorców jest pozbawionych prądu w województwie zachodniopomorskim, prawie 7 tysięcy w warmińsko-mazurskim i prawie 25 tysięcy w województwie pomorskim. Na Warmii i Mazurach uszkodzonych zostało 378 stacji transformatorowych. Najwięcej, bo aż 4 tysiące gospodarstw pozbawionych jest zasilania w północno-zachodniej części regionu, głównie w okolicach Elbląga, Pasłęka i Braniewa. W okolicach Ełku prądu nie ma 1300 odbiorców, a w części centralnej, okolicach Olsztynka, Ostródy i Biskupca, bez prądu pozostaje 1500 odbiorców. Straż pożarna w całej Polsce przeprowadziła ponad 560 interwencji, akcentuje Paweł Frontczak, rzecznik Państwowej Straży Pożarnej.
Działania jednostek straży pożarnych polegają głównie na usuwaniu z dróg i ulic setek powalonych drzew i konarów, które utrudniają poruszanie się nimi, oraz zabezpieczaniu uszkodzonych przez wiatr dachów. Obecnie najwięcej interwencji przeprowadzają strażacy w północnych i centralnych województwach. Na szczęście nie ma informacji o osobach poszkodowanych.
Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Gdańsku poinformowało, że do godziny 18 obowiązuje ostrzeżenie o silnym wietrze. Sobota to przedostatni dzień finałów gier zespołowych na 11 Igrzyskach Paraolimpijskich w Soczi. Polscy sportowcy paraolimpijscy wystartowali dziś w slalomie gigancie. Do zawodów Alpejczyków zgłoszeni zostali 23-letni niedowidzący Maciej Krężel i towarzysząca mu przewodniczka Anna Ogarzyńska, starcujący na siedząco 31-letni Rafał Szumiec i 24-letni Igor Sikorski, obaj z dysfunkcją kończyn dolnych. Wystąpił też 32-letni Andrzej Szczęsny, który ma amputowaną nogę. Igrzyska paraolimpijskie zakończą się jutro. Jutro zachmurzenie duże, okresami opady deszczu na północy, w centrum i na wschodzie deszczu ze śniegiem, a na północnym wschodzie przelotne opady śniegu. Temperatura od 1 stopnia na północnym wschodzie do 8 na Dolnym Śląsku. Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 50 km na godzinę na południu, do 70 na północnym wschodzie i wybrzeżu. Wysoko w górach do 100 km, powodujące zawieje i zamiecie śnieżne. Ciśnienie w południe w Warszawie wyniesie 992 hektopaskale. Informacją o pogodzie kończymy to wydanie wiadomości w Radiu Maryja.